Roberta. Przywitam wszystkich w kolejnym odcinku Produktowania, w którym razem z Joanną rozmawiamy na tematy poświęcone projektowaniu, designowi, user experience oraz
moralności dzisiaj.
Moralności oraz naszym zainteresowaniem, moimi Joanny.
Czyli tylko etyką i moralnością będziemy się dzisiaj
bardzo
zajmować. Proszę bardzo. Wow, Kasper, co zamówiłeś?
To jest strudel, który zazwyczaj kojarzy mi się z jabłkami, wow, cynamonem i tak dalej. Ale tu jest podawany z kapustą i orzechami, więc będę
Ale to wygląda. Ale to pachnie. Aha,
chcesz
dobra.
Kawałek?
Nie.
Więc dzisiaj mamy hardkorowy temat i mam do niego długi wstęp.
O, proszę. Posłucham.
To znaczy, zastanawiałem tak.
Zaskoczył mnie.
Że słuchać głównie. Natomiast czy powinniśmy coś jeszcze powiedzieć? Aha, możemy się przedstawić jak zwykle. Ja jestem Kacper, a to jest Joanna. Koniec.
Dla tych, którzy oglądają nas po raz pierwszy.
Myślisz, że są tacy ludzie? Ja myślę, że są tylko powracający
użytkownicy. Mam nadzieję. Kładź, mam pytanie na początek.
Tak.
Czy do kogo byś, komu byś zadedykował dzisiejszy odcinek? Czy osobom, które całkowicie zaczynają, czy osobom, które już w tym UX-ie sobie siedzą dłużej?
Joanna, to jest właśnie pierwsza rzecz, którą miałem powiedzieć.
Kradłam ci wstęp.
Ten podcast, ten dzisiejszy odcinek poświęcony jest przeznaczony głównie dla ludzi, nie dla tych już, którzy mają dużo doświadczenia i w zasadzie tak trochę nudzą się już kolejny raz słuchając o takich podstawach. To jest raczej odcinek przeznaczony dla tych ludzi, którzy zaczynają albo właśnie zaczęli, albo zastanawiają się, jak rozwinąć swoje portfolio. Albo na przykład już pracują rok albo dwa, ale wciąż czują, że gdzieś uciekają im takie tematy. I ja mam taką hipotezę, którą chciałbym im sprzedać. Mhm. Więc to jest dla tych osób, więc jeżeli znajdujecie się w grupie ludzi zaczynających, poszukujących odpowiedzi na to, jak być lepszym, czy już jestem tym pełnoprawnym UX designerem, czy jeszcze nie, to jest odcinek dla was.
Okej, okay, czyli dinozaury możecie sobie odpuścić dzisiaj.
Nie wiem, może znajdzie się tu coś ciekawego. Na pewno myślę, że dinozaury mają swoją opinię na temat tego, co mam zamiar powiedzieć. Ale żeby o tym powiedzieć, to muszę zacząć od sztucznej inteligencji i...
Z grubej rury, dobra, dawaj.
I machine learning, jakbyś przetłumaczyła uczenie się
maszyn. Uczenie maszynowe.
Uczenie maszynowe, właśnie.
Tak jest, nawet poprawnie po prostu.
Jak wiesz, żyjemy w świecie, który gwałtownie zmienia sposób, w jaki funkcjonuje. To znaczy jest Amazon, który agresywnie przejmuje wszystkie inne branże. Jakby Amazon kiedyś był od książek. Im bardziej, im dalej w las, tym więcej innych produktów się tam zaczynało znajdować, aż w końcu przejęli cały rynek. W zasadzie teraz nawet zajmują się, od sprzedaży książek zajmują się też wysadzaniem... To dla mnie, dziękuję bardzo. Zajmują się wysyłaniem rakiet w kosmos. Nie wiem, czy słyszałaś o tym projekcie Jeffa.
Czym, że nie zajmuje się dziś Amazon?
No
ale
właśnie.
Uważam, że to jest po prostu gigantyczny sukces tej firmy. To fantastycznie.
Gigantyczny sukces. A podobno Amazon osiągnął taki sukces tylko i wyłącznie dlatego, że na tym wczesnym etapie rozwoju agresywnie wykupował wszystkie reklamy Google'owe, wszystkie AdWordsy.
Okay.
I to jest trochę prawda, że biznesy, które operowały na nowym systemie reklamowym, który był niewyceniony poprawnie, to znaczy ceny tych reklam były zaniżone w kontekście tego rynku reklamowego, który już istniał, to one właśnie dzisiaj są tymi gigantami rynkowymi.
Ale myślę, że to nie jest jedyny faktor sukcesu, bo oni też bardzo sprawnie potrafili rozszerzyć dostrzegli potencjał w swoich rozwiązaniach, które mają dla swojej malutkiej branży sprzedaży książek i dostrzegli, że te same rozwiązania i ich przestrzenie, zasoby pamięciowo-przeliczeniowe mogą się świetnie sprawdzić w wielu innych branżach, więc takie wizjonerstwo to jest to, co
ja... Trochę tak, ale na przykład wysłuchałem ostatnio audiobooka, który jest dostępny online za free na YouTubie, Delivering Happiness, gdzie nie pamiętam jak to, Zapos to się nazywało? Tak, od hiszpańskiego Zapatos, czy coś takiego. Firma zajmująca się sprzedażą e-commerce butów w internecie. I oni bardzo długo walczyli o przetrwanie, aż w końcu udało im się stać takim gigantem, a w ostateczności kupił ich Amazon.
Tak, to jest znaczy, to weszli smutne część.
Natomiast oni oni też jakby byli takim dużym graczem, ale Amazon jakby wygrał z nimi głównie przez to, że dzięki Google'owi mieli większe dotarcie do konsumentów. Okay. Jednym z tych ważnych czynników na pewno jest to. I Facebook był takim narzędziem niedawno jeszcze, bo te reklamy tam były, koszt wykupienia reklamy był zaniżony. Teraz troszeczkę Instagram może już przestaje być takim narzędziem. Ja nie wiem, co jest następnym. Może TikTok będzie kolejną taką platformą. Do...
Dużo osób wieszczyło, że to będzie Snapchat, który po prostu umarł.
Umarł, ale wcale nie dlatego, że tak jak większości osób się wydaje, że Instagram skopiował jego funkcję. W zasadzie można by powiedzieć, że w ogóle Facebook nie musiał mieć Snapchata, żeby te funkcje wytworzyć, bo i tak ich to czekało, tak czy siak, żeby zwiększyć potencjalnie przestrzeń billboardową, jaką mieli dostępną.
No, czekaj, Kacper, jak to się ma do tych super naszych początkujących designerów?
Chodzi o to, jak zmienia się świat, więc trzeba obserwować to, jak się zmienia świat. I ja mam takie marzenie zawsze, żeby ludzie zajmowali się tylko i wyłącznie wymyślaniem produktów i nowych teorii, i badaniem, i weryfikowaniem na rynku potencjału swoich pomysłów. Chciałbym, żeby ludzie się zajmowali tylko tym.
To byśmy mieli świat żółtych. W poprzednich odcinku mówiliśmy o kategoryzacji jogowej. Kategoryzacja według powiedzmy charakterów, tak to ty ogólnie mówię, osobowości. No i są te cztery kolory, tak, jungowskie, i tutaj mówimy, takie osoby, które ty opisujesz, to są żółci, gdzie według tej kategoryzacji mówi się, że najbardziej produktywny zespół składa się z osób o różnych kolorach, między innymi żółtych, ale żółtych nie za dużo, bo oni wymyślają, ale oni nie robią.
Nie, to właśnie mnie chodzi o takich żółtych, którzy wdrażają swoje rozwiązania, żeby sprawdzić, czy one rzeczywiście odpowiadają na te realne potrzeby.
Okay.
Chodzi o to, że świat, w którym żyjemy, na razie wypełniony jest ludźmi właśnie... Nasłuchałem się ostatnio różnych teorii na temat tego, jak podzieli się społeczeństwo w momencie, w którym sztuczna inteligencja przejmie wszystkie powtarzalne czynności, które wykonujemy.
Jaka sztuczna inteligencja? Jesteśmy 100 lat jeszcze do sztucznej inteligencji. Daleko jeszcze,
spokojnie. Z tym, że w zeszłym tygodniu ogłoszono właśnie, że w StarCrafta sztuczna inteligencja pokonała najlepszego gracza protosów na świecie.
Tak zwana sztuczna inteligencja to jakby nie...
Ale jakby mogę usunąć bez problemu w ogóle słowo inteligencja z tego wyrażenia. Chodzi o to, że
maszyna.
Algorytmy,
sieci neuronowe
posiłkujące się dużą liczbą danych, czy ilością. Dane są policzalne, czy niepoliczalne? Policzalne.
Niepoliczalne.
Niepoliczalne, czyli dużą ilością danych są w stanie wykonywać za nas czynności, które wymagają od nas rodzaju powtarzalności, powiedzmy. I to nie są tylko taksówkarze, jak wszystkim się wydaje, że Uber zniszczy taksówkarzy i kierowców tirów. To są również osoby zajmujące się stawianiem środowisk deweloperskich. To są również osoby zajmujące się designem, na przykład one page'y, bo jest to jakiś input masz, wkładasz go, jego trzeba przetworzyć przez jakieś wariable i potem wychodzi z tego jakiś tam...
Jasne. I teraz... No i takie automaty do stawiania landing page'y już sobie istnieją.
Już sobie istnieją i bardzo dobrze sobie radzą.
Zresztą one się nawet potrafią same optymalizować, co jest,
tak jest
niesamowite.
No właśnie. I wiedząc o tym, że tak to się zmienia, fajnie byłoby nie patrzeć naiwnie na naszą małą działeczkę UX-ową, bo prawdopodobnie w jakimś stopniu czeka nas również przejęcie tych funkcji powtarzalnych przez maszyny. Więc ja tak chciałbym już dzisiaj trochę zachęcić ludzi, żeby szukali sobie jakiegoś takiego zajęcia na tyle kreatywne, żeby to było na tyle, nie wiem, kreatywne i skomplikowane, żeby maszyny jeszcze przez następne 50 lat twojej kariery nie mogły ci tego popsuć.
A, to do tego dążyłeś. Okej.
Okay. I teraz...
Ja wywnioskowałam, że sugerujesz, żeby początkujący, czy młodzi, czy zaczynający designerzy, nie inwestujcie w umiejętności powtarzalne, takie, które da się zautomatyzować. Inwestujcie w swoje umiejętności unikalno-ludzkie, unikalno-humanistyczne. Czy to chciałeś powiedzieć?
100% tak. I chodzi o to, żeby rozwijać umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, a nie umiejętność obsługi programu, albo umiejętność... Wszyscy ludzie, którzy obecnie ćwiczą Akszura, bo chcą robić makiety na czyjeś życzenie, to nie jest kariera, którą możesz planować tak, jak nasi ojcowie myśleli, że pójdą do pracy i będą tam siedzieli
Rozumiem. Czyli, że co, że UX jednak nie jest rzemieślnikiem. To jest takie, taka myśl, którą zawsze przez całą moją edukację jako designera mi wbijano do głowy, że designer to nie jest rzemieślnik, ale jeżeli designer nie jest sprawnym rzemieślnikiem, to nie jest designerem wcale. To znaczy, że przede wszystkim musisz być bardzo sprawnym rzemieślnikiem, ale to jeszcze cię nie czyni designerem. Dopiero jakby to jest podstawa, od której możesz dopiero startować do tego, żeby się uważać za designera i twórcę.
Totalnie się z tym zgadzam i wspieram. Co więcej powiem, że dużo ludzi, mam wrażenie, zaczynając poszukiwania swoich gdzieś w obszarze UX-u, ignoruje trochę tą część rzemieślniczą, w sensie wolą wystartować od zbierania teorii akademicko do tego tematu. Poszukuję jakiś odskoczni. Często wiąże się to moim zdaniem z prokrastynacją, w sensie łatwiej jest mi przeczytać 14 artykułów na Medium niż zaprojektować coś i zderzyć to z jakąś osobą, co w dzisiejszych czasach jest absolutnie proste. Chociaż zresztą zawsze w kontekście papieru i ołówka jakoś było. Natomiast tak, mam wrażenie, że dużo ludzi, którzy chcieliby zostać UX designerami, szukają szkoleń, które by the way nie są najtańszymi szkoleniami na rynku.
To prawda.
I podesłano mi jedną ofertę szkoleniową, gdzie za 3-dniowe warsztaty trzeba zapłacić tam około 3000 zł.
To jest to, co mi podsyłałeś wczoraj?
Tak. I to jest jedno pytanie.
Bardzo
to jest,
atrakcyjnie to wygląda.
Ile kosztują studia na SWPS-ie? 14 tysięcy za 2 semestry?
Chyba tak.
No właśnie.
8 za semestr, tak bym stawiała, może nawet więcej. Czyli 16 za rok.
Okej. Okay. I teraz kto zaczynając pracę, bo owszem, to nie jest branża, gdzie się zarabia najmniej, ale kto zaczynając pracę, czy tam szykując portfolio, ma 3 kafle, żeby wyłożyć na... czy tam ma, powinien przeznaczyć 3 kafle na to, żeby zdobyć... Ktoś by mógł powiedzieć, że wszystko, co masz, powinnaś wyłożyć, żeby zacząć pracować w jakimś zawodzie, na którym ci zależy. A ja mówię, nie. Tyle, ile mamy materiałów, osób kompetentnych wokół siebie, jaki mamy łatwy dostęp do tych ludzi, meetupów, możliwości kolaboracji z innymi ludźmi w kontekście projektowania. Tyle, ile tylko jest za free na ulicy, nikt nie powinien się odważyć powiedzieć w ogóle, że wydał złotówkę na to, że rozpoczął swoją karierę projektanta, w moim mniemaniu. Problem polega na tym, Joanna, poprawnie, jeśli się mylę, że wchodząc do zawodu masz bardzo duży stres związany ze swoimi kompetencjami i tym, czy w ogóle się do tego nadajesz, więc szukasz uzasadnienia dlatego, że rzeczywiście jesteś tym designerem.
No jest to tak społeczne potwierdzenie słuszności tezy, tak, czyli certyfikaty na wszystko. Zgadzam się z Tobą, Kacper, i bardzo to jest ciekawe w kontekście też raportu, o którym rozmawialiśmy, w którym dosyć dużo było komentarzy później, że designerzy tak bardzo mało wydają na swoją edukację. I wydaje mi się, że to są bardzo uzasadnione narzekania, jeżeli mówimy o designerach, którzy już funkcjonują na rynku i mają jakieś doświadczenie. Czyli zgadzam się z Tobą, jeżeli mówimy o ludziach, którzy dopiero zaczynają i muszą nabyć podstawy. Podstawy możecie się nauczyć za darmo. Tak? Podstawy najlepiej nauczycie się praktykując i tak naprawdę ucząc się na własnych błędach i robiąc to najczęściej i najintensywniej, jak tylko się da, tak mi się wydaje. Faktycznie te wszystkie darmowe materiały, one nie zawsze są dobre, nie zawsze są najlepsze, nie zawsze są poprawne, bo jak to bywa z darmowymi rzeczami w internecie, często są sponsorowane również i z pewną agendą. Natomiast tutaj musicie wierzyć w swoją inteligencję i intuicję.
I pytać ludzi, którzy się znają.
Tak, i można konsultować. Są faktycznie meetupy, grupy.
Joanna uwielbia krytykować artykuły i źle napisane raporty. Wysyłajcie do niej wszystko, co wam wpadnie w ręce.
Teraz się boję tej reklamy, bo teraz ktoś powie, to Joanna, pokaż, jak powinien wyglądać wzorcowy artykuł, skoro tyle krytykujesz.
W ogóle nie powiedziałem, że jesteś dobra w pisaniu artykułów. Powiedziałem, że świetnie krytykujesz, weryfikujesz poprawność materiałów, które gdzieś tam są. Jakby nie ma problemu z tym, żeby wziąć artykuł, przeczytać go, jeżeli cię zainteresuje, wrzucić na grupę UX czy tam usability.pl i zapytać, hej, co sądzisz o tym artykule?
O widzisz, no i teraz pułapki grup typu usability.pl, bo niedawno o tym rozmawialiśmy, no. Że są takie miejsca w internecie i są takie grupy różne, jakieś fora dyskusyjne, na których wypowiadają się i swoje opinie wyrażają w sposób demokratyczny, no bo tego, do tego one służą, te grupy, różne osoby o różnym doświadczeniu z różnym poziomem pewności siebie. I Kacper, ty nie ufasz takim grupom, prawda?
Ja nie ufam, ale kolektywnie jesteś w stanie mniej więcej złapać gdzieś na spektrum poprawności, czy jest to coś, co jest reklamą, czy to jest coś, co zawiera wartościowy content. Gdzieś im więcej osób badasz, tym bardziej odpowiedź zbliża się do średniej. To znaczy, jeżeli coś jest skrajnie złe, to od razu to odkryjesz. Jeżeli jest przeciętne, to będzie jakaś dyskusja. Jak będzie super fajne, to będą same lajki i nikt się nie odważy nic powiedzieć.
Ja bym powiedziała, że najlepszą obroną przed fejkowym newsem czy złym materiałem internetowym jest dywersyfikacja źródeł. To znaczy, jeżeli chcecie się coś dowiedzieć, załóżmy o personach, tak, to nie czytajcie jednego artykułu na temat person, tylko przeczytajcie 10 artykułów na temat
person. Wszystkie, czyli 100 tysięcy artykułów.
Wszystkich to może nie, to jakby nie spędzajmy życia na czytaniu całego
internetu.
No właśnie,
ale właśnie to nie miała być rozmowa o tym, co czytać. To miała być rozmowa o tym, Joanna. Ja bym chciał, żeby wszyscy byli tymi projektantami, którzy badają poprawność swoich rozwiązań, ale nikt tego nie chce robić. W sensie autentycznie. Spotkam ludzi, którzy mówią, że chcą to robić, ale oni nie chcą, nie że nie mają takiej motywacji, ale nie chcą fizycznie tego robić.
Bo to jest trudne i to jest bariera. To jest to, co powiedziałaś. Łatwo jest przeczytać. Natomiast ja uważam, że tak jak my, designerzy, podchodząc do projektu, zaczynamy od researchu, tak samo rozpoczynając
projekt. Ograniczony budżet na research.
No właśnie, ale zaczynając projekt o sobie samym, czyli projekt zostanę designerem, również rozpocznij od researchu, bo jeżeli nigdy nie usłyszałeś hasła persona, to nigdy nie spróbujesz tego zrobić. Tak więc czytanie też jest istotne. Nie jest tak, że w ogóle odrzućcie czytanie i
odrzućcie czytanie. Za dużo ludzi zaczyna czytanie. Odrzućcie czytanie, zróbcie 1, 2, 5 projektów. Jak zauważycie, co się jakie błędy się powtarzają, albo jakie problemy się powtarzają, to odpowiedzią na to, jak zacząć unikać błędów, które wam się powtarzają, są na przykład persony, albo są, nie wiem, desk research, albo jest badanie konkurencji, albo jakieś inne rzeczy, o których można wtedy przeczytać. Ale przynajmniej masz już jakieś doświadczenie i możesz komuś powiedzieć, zrobiłem to w taki sposób i to nie zadziałało i nie będę u ciebie robił tego w taki sposób. To jest duża wartość.
To jest wartość. Ja ciężko się z tym nie zgodzić. Są różne podejścia. Ja też szanuję to, że ludzie mają indywidualne predyspozycje do zdobywania wiedzy. Jedni uczą się lepiej przez praktykę na początku i wolą się 10 razy sparzyć i jakby szybciej się nauczą. 10 razy się parząc, aż w końcu zrozumieją, że ten palnik jest gorący, nie dotykaj. A inni jakby przeczytają najpierw instrukcję i od razu się nauczą, że palnika się nie dotyka, bo jest gorący.
Nie znam takiej osoby. Ani jednej. Nikt nie czyta instrukcji.
To jest Kacper, teraz reprezentujesz bajas poznawczy.
Bo ja dzisiaj jestem...
zakotwiczenia w swojej grupie społecznej, chcę ci powiedzieć.
Tak, ale ja dzisiaj jestem właśnie, ponieważ zazwyczaj jestem bardzo uprzejmy i godzę się na kompromisy i raczej szukam
właśnie,
takiego porozumienia, to dzisiaj jestem totalnie w mindsetie, ludzie, przestańcie się oszukiwać i zacznijcie coś robić ze sobą. Serio wolicie, nie wiem, spędzić 4 godziny, czy tam 2 dni na jakiejś konferencji, zamiast usiąść w domu, zweryfikować jakieś swoje problemy i spróbować odpowiedzieć na to jakimś rozwiązaniem? Dlaczego tak jest? Nie rozumiem tego. Może to jest stres przedtrzydziestkowy albo coś takiego. Może coś mi się takiego przytrafiło, ale mam totalnie wrażenie, że jest dużo projektantów i mało projektów zrealizowanych.
I z tym się zgodzę. I jak zaczynasz, jesteś na początku drogi i zastanawiasz się, co ze sobą zrobić, to faktycznie nie idź na szkolenie, nie idź na konferencję, tylko zacznij coś robić.
Tak, bo największą wartością konferencji, w moim zdaniem, oprócz różnych korporacyjnych przedstawień, to są znajomości, które tam nabierasz. Ale te znajomości można również nabierać, czy tam poznawać ludzi, współpracując z nimi nad jakimś rozwiązaniem. I to przyniesie ci dużo większą wartość, bo całą wiedzę, którą oni pozyskali z internetu, czytając artykuły, przekażą tobie w ramach tworzenia wspólnie tego rozwiązania.
Kacper, wpadłam na genialne rozwiązanie kompromisowe. Idźcie na hackathon.
Tak, trzeba robić hackathonów więcej. W sensie trzeba robić jakby... wspominając to szkolenie, przeczytałem program tego szkolenia i osoby, które się zajmują organizowaniem tego szkolenia, i ono jest bardzo spoko. To jest nowatorskie podejście do problemu szkoleń UX-owych z bardzo fajnym programem. Wydaje mi się to sensowne, ale to powinno być przedsięwzięcie nie zarobkowe, tylko tak ludzie powinni się wdrażać w zawód.
To czy znaczy... mi powiedzieć, co to jest za szkolenie? Bo tak głupio mi, że gadamy tak w pustkę.
Nie.
Nie, dobrze, nie robimy reklamy. Więc jakbyście tak trafili na takie, które wygląda sensownie, innowacyjnie, to o tym mówiliśmy.
To wygląda fajnie, sensownie, innowacyjnie i może ja bym się nawet na to wybrał. Nie po to, żeby upewniać się w tym, czy rzeczywiście jest dobry, tylko to jest super zrobić projekt w krótkim czasie z fajnymi ludźmi.
No dobra, to teraz ja pogram adwokata diabła i powiem tak. No dobra, dobra, tak się mądrzycie, te projekty zróbcie sobie sami, ale później jak będę pójdę na rekrutację, to ktoś mnie zapyta, a gdzie są twoje jakieś certyfikaty i dyplomy?
Nikt nie zapyta. Joanna, błagam cię. Nikt ci nie zapyta o to. Ludzie się nie pyta już dzisiaj, czy mają skończoną szkołę podstawową, tylko pyta się, czy potrafisz programować w jakimś języku. Jak umiesz, no to super, witamy na pokładzie.
Powiem szczerze, to różnie bywa. Zależy do jakiej firmy się rekrutuje.
Zależy do jakiej firmy.
Bo jeżeli to jest bardzo duża firma, gdzie twoja aplikacja przechodzi najpierw przez rekruterów, a nie od razu trafia do działu zainteresowanego, to ci rekruterzy niestety, ponieważ nie są specjalistami z zakresu UX-u i to jest problem ogólny, a nie tylko samych projektantów, patrzą na to, co masz napisane w CV. Jeżeli w CV masz napisane, no tam UX coś, o, to prawdopodobnie ta osoba jest do przepuszczenia dalej. Znam inne, jakby przypadki odwrotne,
no
więc...
te firmy umrą.
Te firmy... miejmy nadzieję, ale
jestem
nie.
Jestem totalnie skrajny i moim zdaniem po prostu taka firma nie zrekrutuje sobie ludzi. Jest deficyt ludzi na rynku.
Z drugiej strony...
Gdzie szukasz tych ludzi?
Z drugiej strony się zastanawiam, bo oczywiście staram się myśleć dwustronnie teraz, nie? Ale zastanawiam się, czy ja jako młody projektant chciałabym trafić do takiej firmy, która przede wszystkim zwraca uwagę na moje dyplomy i certyfikaty, a nie na to, co ja potrafię zrobić. Jako osoba zaczynająca więcej odniosę korzyści, szybciej się rozwinę w firmie, która naprawdę rozumie, o co chodzi w UX-ie i na czym to polega, a nie takiej, która ma UX, bo jest modny. Albo bo jest, bo nie wiem, rada nadzorcza kazała stworzyć, tak? Bo teraz wszyscy mają. Więc może to jest nawet pozytywny aspekt, żeby takich rzeczy nie eksponować i zobaczyć, na co zwrócą uwagę rekruterzy.
Mam taką koleżankę, która nawet nie zrobiła projektu digitalowego, ale zrobiła projekt taki przewodnik. Mogę nawet to zareklamować, bo to jest super sprawa. To jest przewodnik dla bezdomnych. I to jest taka książeczka, która jest specjalnie, jakby miała kilka iteracji. I jest specjalnie odpowiedniej wielkości, żeby bezdomny miał ją jak nosić przy sobie cały czas. Zawiera adresy takich miejsc, gdzie można znaleźć schronienie, gdzie można znaleźć coś do jedzenia. Jakieś takie różne przydatne informacje. I to jest najlepszy projekt zrealizowany, wdrożony, jaki widziałem w portfolio kogokolwiek.
Brzmi fajnie. Jakby nie dyskutuję z samą ideą dla bezdomnych, ale bo już słyszałam o takim projekcie, ale mam nadzieję, że to nie jest ten sam, który wygrał dotację europejską na tam bardzo duże pieniądze na aplikacje dla bezdomnych.
Nie.
Całe szczęście.
No, bezdomni...
totalnie chybiony.
To osoba, która to stworzyła, totalnie wiedziała, jakich to telefonów używają bezdomni, więc wiedziała, że aplikacje na te telefony nie mają sensu. Chociaż zdarzają się też smartfony, to nie jest tak, że oni są wyłączeni z istnienia tych... W ogóle myślenie o bezdomnych jest spaczone, w sensie ja też nie byłem świadom, jak dużo bardziej złożony i inny to jest problem od po prostu pijactwa i tego, że ludzie nie potrafią się ogarnąć. Niektórzy się na bezdomność decydują świadomie.
No tak, tak. rozumiem, że tutaj dogłębny research z autorką przeprowadzony.
Tak, ale... to jest szalenie ciekawe. Jak no. z kimś takim bym rozmawiał, to bym się nie zastanawiał tego, czy zna material design, czy coś tam. To bym powiedział, zapraszam cię tutaj, spędzisz miesiąc czytając instrukcję do sketcha i to, jak korzystać z biblioteki komponentów. I zapraszam cię do rozwiązywania problemów razem z nami. To jest, wiesz.
I absolutnie się z tobą zgadzam, bo tych wszystkich technicznych umiejętności można się nauczyć w locie. To nie jest coś, co jest tak naprawdę wymagające i wymaga wielu lat ćwiczeń, bo to, okay, to szybko super wchodzi, ale nie nauczysz się szybko dobrze myśleć. Tak. Szybko się nauczysz tylko klikać w akcjurze.
No właśnie, i chodzi mi właśnie o to, bo co ja rozumiem przez róbcie te produkty. To jest znajdujcie problemy, proponujcie rozwiązania i sprawdźcie, czy te rozwiązania rozwiązały problem, który chcieliście w założeniu rozwiązać. A może sprowokowały was do myślenia o innym pomyśle, a może rozwiązały problem, którego nie zauważyliście wcześniej. Błagam, zajmijmy się zmienianiem świata, który nas otacza, bo super fajnie jest rozwijać korporacje i to, jak one zarabiają fajnie pieniądze i dostarczać uzasadnienia dla tworzenia więcej stanowisk UX-owych właśnie w takich miejscach, ale ja nie widzę specjalnie w metrze tego, żeby jakoś user experience działał, albo w sposobie pracy, czyli nie wiem, tam, chociaż wdrażanie pracy zdalnej w wielu miejscach to jest duży problem, albo tego, jak się komunikujemy, jest strasznie duży problem z natłokiem narzędzi do komunikacji. Ja teraz używam WhatsAppa, Teamsów, maila, telefonu i 5 innych komunikatorów.
Chyba cię muszę podsunąć ten artykuł, który właśnie przeczytałam o negatywnym wpływie na zdolności poznawcze, przerzutności, uwagi, którą trzeba stosować, posiadając kilka komunikatorów. To tak, tak. Swędrą, tak.
A propos tego, Simon, no? Simon Sinek?
Nasz ulubiony Simon Sinek.
Właśnie ostatnio gdzieś tam oglądałem jego wypowiedź. Opowiadał o badaniach na myszach, że myszy, które przechodziły przez labirynt bez żadnych dystraktorów, jakby upgrade'owały czas przechodzenia, a myszy, którym diody świeciły z różnych stron, czyli taka symulacja telefonu, powiedzmy ekranu telefonu, obniżała skuteczność rozwiązania labiryntu 3-krotnie chyba. Dodatkowo, po usunięciu tych lampek, te myszy nie radziły sobie wcale lepiej. To znaczy,
tak,
utrata...
Trwały damage. A tak, poza tym, Kacper, chciałam cię zapytać, a czy w twoim CV jest jakiś certyfikat UX-owy?
Certyfikat?
Albo w ogóle masz w swojej edukacji gdzieś napisane cokolwiek związanego, żeby było słowo user experience, albo właśnie...
W moim CV?
Tak.
Mam human-computer interaction, na pewno. Mam UX designer w stanowisku, zdaje się.
Ale chodzi mi o twoją edukację, bo tak mówiliśmy tutaj o edukacji, certyfikat.
Nie, nigdy certyfikat nie wpisywałem, tylko konferencje, na których byłem, jak miałem jakieś ciekawe konferencje do wpisania, ale już dawno nie miałem, więc...
No, powiem ci, że na przykład w moim CV też w ogóle nie ma żadnego wpisu, jeżeli chodzi o edukację, związanego z user experience. Zastanawiam się, czy przyczyną nie jest to, że jesteśmy trochę starszami. Przynajmniej ja. I po prostu tego typu edukacji wtedy nie było w ogóle. Nie było takiej oferty na rynku.
Na warszawskim nie, ale za granicą
nie.
Mówisz o szkoleniach takich, tak, jak się przeprowadza dzisiaj w różnych firmach.
Tak, tak. Na pewno nie było szkoleń, które by się nazywało user experience. Ewentualnie faktycznie human computer interaction się pojawiało, no bo ta dziedzina to od lat 80, więc to żadna nowość.
Tak.
Ale pamiętam, że hasło user experience w momencie, kiedy ja się edukowałam, tak byłam studentką czy uczniem, w ogóle się nie pojawiało. Mhm. I to nie tylko w Polsce, bo akurat też w Belgii, tak, czy tak, na zachodzie, tak, Europy, gdzie studiowałam. Więc to jest ciekawe, że nie dajcie się omamić też takiej reklamie i takiemu marketingowi, że wam to jest potrzebne.
Nie.
To jest konieczne i że to jest wymagane.
Nie.
Ani certyfikaty, ani studia podyplomowe, ani studia kierunkowe.
Wiecie, co wam jest potrzebne? Nie wam powiem, co wam jest potrzebne.
Co?
Zrealizowane projekty. To jest coś, co jest wam potrzebne. Zapisany schemat myślenia na temat problemu, który was spotkał. To jest potrzebne.
Dokładnie. I wykazanie, że czyli wykazanie, że potraficie myśleć w odpowiedni sposób.
To by się przydało, tak.
Wiesz, ale to jest ciekawe, bo to stoi znowu w sprzeczności z taką tezą, gdzie teraz chyba European Design Awards, tak to się nazywa. Taka konferencja, będzie Element Talk w tym roku gościć właśnie to rozdanie nagród łącznie ze swoją konferencją w czerwcu. I oni tam stawiają takie pytanie, czy designerom w ogóle jeszcze jest potrzebne portfolio? I to jest ciekawe w kontekście o tym, co my mówimy, bo mówimy, róbcie projekty i pokazujcie zrealizowane projekty, czyli tak mówiąc, domyślnie można by to było utożsamić z portfolio, niekoniecznie, ale można by było. Natomiast to, powiedzmy, grono europejskie, które zajmuje się designem, mówi, ale portfolio to jest przeżytek. Co właściwie, czy nam w ogóle to portfolio jest potrzebne i czym właściwie dzisiaj się komunikujemy w momencie zdobywania zleceń, w momencie prezentacji siebie jako designerzy? Co ty o tym sądzisz?
Zostawiam pytanie otwarte?
Tak, zostawiam pytanie i ta konferencja częściowo ma odpowiedzieć na to pytanie. To jest, i to jest ich motyw przewodni w tym roku. Czyli portfolio i po co nam to?
Ciekawe, czy chodzi im o strukturę tego, jak pokazujemy osiągnięcia?
Nie wiem, bo nie rozwijają, przynajmniej na tyle, na ile na razie się o tym dowiedziałam, nie rozwijają dalej tego tematu. On chyba może być dowolnie interpretowany. Zachęcana jest grono i specjalistów, niespecjalistów, wszystkich zainteresowanych, żeby odpowiedzieć na to pytanie. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo być może oni mają na myśli tradycyjną formę portfolio, to znaczy tradycyjną formą, którą się uznaje, tak, to jest książeczka. Być może mają na myśli tradycyjną formę portfolio, czyli książeczkę, którą możesz sobie przeglądnąć i tam są obrazki, które prezentują twoje prace.
Dribble i Behance.
Właśnie, wersja cyfrowa Dribble Behance i wtedy absolutnie bym się z nimi zgodziła, no to jakby to jest przeżytek i tego nie szukamy u UX designerów. Być może to wśród innych rodzajów designerów jest pożądane, to już zostawiam tym innym rodzajom designerów do rozstrzygnięcia. Natomiast jeżeli mówimy o portfolio takim bardzo szeroko rozumianym, czyli po prostu prezentacji mojej osoby jako designera w dowolnej formie, może być nagranej, może być, czyli takiej słowno-muzycznej, może być w formie obiektów. Wcale to nie musi być płaska prezentacja rzeczy. To uważam, że to jest niezbędne, bo to nas reprezentuje jako zawodowców. Tylko jaką formę to powinno przybrać aktualnie, tak żeby było skuteczne i potrzebne? Bo na pewno nie
chciałoby się rzec. No na pewno. Nie wiem, Joanna. Ja mam takie wrażenie, że screenshot procesu, jaki przeprowadziłaś z deliverablami, to jest wystarczająca rzecz, o ile jesteś w stanie przeprowadzić mnie przez ten flow i to, co dowiozłaś na kolejnych etapach i to, jak wpłynęło to na finalne rozwiązanie. Nie mam dużych oczekiwań w stosunku do tego, jak wygląda portfolio, ale wiesz co super się sprawdza? Historia. Jak mi opowiesz historię o tym, co zrobiłaś, i ta historia będzie miała ciekawy początek, dokładnie wyjaśnione rozwinięcie, fenomenalne rozwiązanie.
Za dużo na swojej drodze zawodowej spotkałam marketingowych bullshiterowców, żeby uwierzyć komuś tylko i wyłącznie na słowo. Więc,
nie na słowo, no
tak,
właśnie.
Tak, budujcie historię, ale te historie muszą być poparte faktami, muszą być poparte artefaktami jakimiś. Które jakimiś tak zwanymi ładnie po staropolsku deliverablami.
A, staropolskim.
Czyli wszelkiego rodzaju materiałami, które udowadniają, że faktycznie ten proces
że ty potrafisz miejsce. Zrobić to, co tam jest.
Tak, i to, o czym opowiadasz, faktycznie się zdarzyło. Czyli
bo Joanna w każdej chwili może powiedzieć wyciągaj ołówek albo zaloguj się do skacza.
Tak to robimy czasami na rozmowach, wiesz, o tym dobrze. I to przynosi bardzo fajne efekty, taka weryfikacja ad hoc. Bo jeżeli ktoś mówi, że robi coś świetnie, no to równie dobrze może mi pokazać, że robi to świetnie. Czyli nie wierz w deklarację, wierz w obserwację. Kacper, to w takim razie jestem osobą, która w ogóle jeszcze się nie zajmowała UX-em i zafascynowało mnie to, bo przeczytałam gdzieś na, prawda, w Forbesie artykuł o tym, że to jest bardzo rosnąca branża i w sumie może fajnie by było zostać UX-em. No to od czego powinnam zacząć?
Zastanów się, jaki ostatnio rozwiązałaś problem. Jeżeli rozwiązałaś jakikolwiek problem, nie wiem, zrobiłaś formę i zrobiłaś jakiś przedmiot, który ułatwił ci życie.
Ja bym powiedziała, kilka jest dróg. Mówiliśmy już o paru, czyli spróbuj faktycznie coś zapytać, spróbuj coś naprawić. Tak widzisz, dostrzegasz problem, rozwiąż go tak jak potrafisz, a potem się zastanów, jak można to zrobić jeszcze lepiej. Albo inną drogą, też mi się wydaje cenną, jest spróbować dostrzec problemy w istniejących już produktach, czyli weź sobie jakąś dowolną stronę internetową, dowolną aplikację, dowolny przedmiot domowy, tak naprawdę dowolny proces, nie wiem, musisz iść załatwić meldunek w mieście tymczasowy.
Iść do banku i zastanów się, czy odpowiada ci ta ścieżka pozyskiwania kredytu.
Na przykład, zastanów się, jak można by to było zrobić lepiej i skrytykuj ten proces, skrytykuj ten obiekt, znajdź problemy, bo to też jest duża, bardzo duża, może jest w tobie talent researchera, a niekoniecznie talent designera, to też jest część UX-u bardzo istotna. Być może masz w sobie talent do service designu, a wcale nie do product designu, więc można, niekoniecznie trzeba się od razu zapinać faktycznie na robienie nowych przedmiotów, czy manualne wytwarzanie rzeczy, bo również procesy myślowe, jeżeli dostrzegasz, potrafisz dostrzec problem w jakimś zastanej sytuacji, dostrzec potencjał usprawnienia zastanej sytuacji, to znaczy, że masz gigantyczny potencjał jako projektant.
Tak jest. Ale nie przekonasz się o tym, jeżeli nic nie zrobisz.
Tak, i tak naprawdę jakich narzędzi użyjesz, żeby potem pokazać, skomunikować, bo to jest w ogóle całe clue, mi się wydaje, bycia UX designerem. Czy potrafisz skomunikować swój pomysł w taki sposób, żeby inni rozumieli, o co ci chodzi, co ty chcesz usprawnić?
Tak.
To jest w ogóle pierwsza, najważniejsza rzecz. Więc obojętnie, czy to naszkicujesz, czy to odegrasz prawda, mową ciała i teatrem, czy to zmodelujesz 3D, bo lubisz, nie wiem, Maję i sobie siedzisz w programach 3D, czy dowolnym, nie wiem, rysujesz to w akszurze dowolnym sposobem, czy druga osoba, której to przedstawisz, żeby dała sobie feedback, powiedziała, co o tym myśli, czy ona rozumie twoją komunikację. Jeżeli rozumie i jest w stanie ci dać feedback, świetnie, właśnie zrealizowałeś swoje pierwsze badania.
Tak jest.
A reszta to już krok po kroczku. Można i to bym zaczęła potem dopiero czytać.
Tak. Ja dążę teraz do, ponieważ w najlepszym podcaście produktowym, jaki istnieje na całym świecie, czyli Product Breakfast Club. Ostatnio gościem był twórca Diga i Oka. Nie wiem, czy kojarzycie takie rozwiązania. Ok to jest aplikacja do medytacji. Zrobiona właśnie przez AJN Smart w sprincie zdalnym. I jest o tym film na ich YouTubie i wszystkim polecam wejść na kanał YouTubeowy AJN Smart, bo jest tam mnóstwo darmowej wiedzy na temat tego, jak łatwo zacząć robić dobre rozwiązania. W sensie, jak łatwo zacząć robić rozwiązania, a to, czy są dobre, zależy od innych rzeczy również niż tylko tego procesu, więc zostańmy na tym. W każdym razie ten gość w podcaście po prostu mówił w ten sposób, że ma aplikację do czegoś tam i ona rozwiązuje jakiś taki problem. Ale ma też aplikację do, na przykład, aplikację do postu, nie religijna, to nie jest powiązane z godli w żaden sposób.
Co, aplikacja ściśle dietetyczna.
Nie tyle dietetyczna, co lifestyle'owa.
Do oczyszczenia
do poszczenia.
Tak, do poszczenia.
Tak. I to też wynika z jakichś takich problemów zdrowotnych, które on zauważa wokół siebie. Ma aplikację do na przykład wyświetlania zapętlonych filmów. Tylko dlatego, że podobało mu się taka wizja, że otwiera sobie ekran i ma tam 15 zapętlonych, równolegle wyświetlających się filmików. No. Bo to też w jakiś sposób kierunkuje twoją uwagę i może działa inaczej niż Instagram. I on opowiadał o tym tak, jakby po prostu miał te produkty. I to nie jest tak, że wszystko powstało w ostatnim miesiącu, tylko przez całą swoją karierę budował produkty i te produkty cały czas z nim gdzieś idą i jednocześnie budują mu taką wartość długoterminową. To nie jest tak, że coś umarło i już nie ma wartości z tego. To wszystko gdzieś tam sobie po prostu powoli żyje, ma jakąś swoją grupę ludzi, dzięki którym, którym ten produkt usprawnia życie. I to jest super, że nie musisz zrobić aplikacji, która jest najlepszą aplikacją na całym świecie, ale wystarczy, że ściągnie ją 20 tysięcy osób, jedną aplikację, a inną aplikację ściągnie 10 tysięcy osób, a z trzeciej aplikacji będzie korzystało 150, ale może super bogatych osób. I po pierwsze jesteś w stanie zbudować na tym jakiś przychód, który pozwoli ci żyć rozwiązywaniem problemów, a z drugiej strony jakby to jest to, czego wszyscy chcemy, czyli rozwiązywać problemy otaczających nas ludzi, albo rozwiązywać problemy.
Ale zaczęłabym chyba jeszcze na mniejszą skalę, bo jednak tworzenie aplikacji to już jest jakiś poziom zaawansowania, który się wiąże z komplikacjami, że trzeba to wytworzyć,
jest to
musi
tylko
napisać.
Przykład tego, co można robić. Mhm. Natomiast to, co bardzo mi się spodobało, to to, że masz jakieś portfolio swoich osiągnięć w postaci narzędzi, których, no tak jakbyś wymyśliła klucz francuski.
Ale wiesz co jeszcze uznałabym za bardzo sensowną nadal część portfolio? Jeżeli mieszkasz w domu czy w mieszkaniu z rodziną i ciągle kłócicie się o sprzątanie, o to kto ma myć garnki. Jeżeli komuś uda się metodami dostępnymi w domu, czyli za pomocą tablicy korkowej, za pomocą magnesów na lodówce.
Problem, który dopisujesz do ciebie.
Naprawdę, dowolnymi, im mniej zaawansowanymi technologicznie, tak naprawdę lepiej, tak? Im bardziej proste rozwiązania, tym lepsze są. Bardziej, powiedziałabym, takie ciekawe. Jeżeli taki problem uda ci się rozwiązać i pokażesz, jak to rozwiązałeś w procesie, jak to działa, jak udało wam się to usprawnić i czy to zadziałało w twojej rodzinie, to jest pełnoprawny projekt z zakresu user experience, który możesz wstawić do swojego portfolio.
To prawda.
I więc wcale to nie musi być od razu aplikacja, nie musi być tam ani grama kodu.
Ani grama...
Naprawdę karteczki...
Rysunków.
Nie musi być. Karteczki, flamastry, tablice korkowe, lodówki magnetyczne, to wszystko są narzędzia, które możecie wykorzystać, żeby stworzyć pełnoprawny produkt, który się nadaje do portfolio. Tak. Można się już pochwalić.
Pełna zgoda, Joanna. Przyznam szczerze, że wyczerpałem trochę energię na całe to krzyczenie i denerwowanie się.
O mój Boże, by ci spadł cukier, przecież jesz swoją szarlotkę kapuścianą.
Nie cukier, po prostu życzyłbym sobie... Z jednej strony to jest ważne, żebyśmy mieli społeczeństwo pełne ludzi gotowych do proponowania nowych rozwiązań, bo zaraz będziemy mieli takie dostępności technologiczne i już mamy przerost zasobów troszeczkę. Nie ma w co pakować tych wszystkich pieniędzy, bo jest za mało wynalazków, że tak powiem.
To jest mnoga.
A z drugiej strony zaraz w ogóle ludzie, którzy do tej pory mogli skupiać się na takich rzeczach, które zajmowały im mnóstwo czasu, a nie wprowadzały tak znacznej wartości, nie będą mogli tego robić, bo nie będzie zajęcia polegającego na tym, że cały dzień siedzisz w samochodzie i jeździsz w kółko, albo przekładasz papiery z miejsca na miejsce, albo coś, bo nie będzie w ogóle papierów, które można by przekładać, mam nadzieję. I ci ludzie muszą się czymś zająć i musimy być gotowi na to, my jako projektanci też, żeby trochę tym, którzy znajdą w sobie właśnie tą potrzebę rozwiązywania problemów, pomóc te rozwiązania realizować.
To jest bardzo ciekawe znowu w kontekście artykułu, który teraz sobie czytam, a propos wpływu technologii na nasze życie, bo tutaj próbowałam szybko znaleźć wzrokiem, tutaj, o jest, znalazłam, Nicholas Carr, który napisał książkę Płytki umysł, jak internet wpływa na nasz mózg.
Ma taką... Znam. W sensie słyszałem o tej książce.
Czytałeś tą książkę?
Nie, ale ktoś mi opowiadał.
Aha, no właśnie, więc on opisuje dokładnie ten problem internetu, że ludzie przestali czytać, ale jest dużo innych faktorów oczywiście. Ale konkluzja jest taka, że być może to jest w ogóle problem całogeneracyjny, w sensie problem pokoleniowy wręcz, że... nasze ubytki poznawcze, nasze problemy z tym, żeby być, jakby stajemy się coraz mniej kreatywni jako pokolenie, jako społeczeństwo. I to pomimo tych wszystkich krzemowych dolin, i większość tych rzeczy jest tak naprawdę odtwórcza, a nie twórcza. I on to wiąże z problemem posiadania internetu, z przeładowaniem poznawczym, tym, że ciągle mamy tyle bodźców, przebodźcowaniem. I na przykład stawia taką tezę, co jest dla mnie bardzo ciekawe, że osoby, które pracują w tych dolinach krzemowych, tacy wyjadacze, twórcy tych technologii, swoje dzieci od tej technologii izolują, tak? Ponieważ tak naprawdę tworzy się zupełnie nowy, jakby klasa społeczna, co jest wręcz przerażające. O, i tutaj będzie cytat, że dzieci wychowane analogowo zyskują kompetencje, które umieszczą je w elicie, jak mówią socjolodzy. Czyli jest taka hipoteza, że to teraz nie osoby, jakby wykluczenie technologiczne w pewnym wieku, w pewnym okresie wcale nie jest negatywne, ale wręcz może pozytywnie dać ci umiejętności, której wszyscy ci cyfrowi nomadzi nie posiadają. Więc ja bym zachęcała w kontekście naszych młodych designerów was do tego, żeby nie przeładowywać i nie przeinwestowywać w swoje umiejętności technologiczno-cyfrowe.
Tak, i znajomość trendów i tak dalej.
I surfowanie godzinami po Behance i driblu, to się tak szybko zmienia, że to nie ma znaczenia.
I znajomość tego, jak Facebook rozwiązuje problemy.
To też. To jest fajne, to jest ciekawostka, ale nie przeinwestowujcie w to. Zainwestujcie w swoje umiejętności rozwiązywania i dostrzegania problemów.
Tak jest.
To, co w sumie mówiłeś, swoją kreatywność, swoje umiejętności poznawcze, swoją umiejętność skupienia. To jest teraz coraz rzadsza umiejętność, coraz ważniejsza. Czyli umiejętność skupienia się na określoną ilość czasu i zrealizowania zadania naraz, bez rozpraszaczy. I to Wam pomoże jako designerom.
Tak. Tak, pełna zgoda. Kończymy, Joanna?
Kończymy. Już wyrzuciliśmy z siebie całą frustrację, tak?
Chodziłem zły już któryś dzień.
Czujesz się lepiej?
Nie.
Dobrze, to może już porozmawiamy poza anteną, żebyś jeszcze poczuł się lepiej.
Dobrze. Tymczasem dziękujemy wszystkim za obejrzenie tego, udział w odcinku. Okej, czemu nie? Za udział w kolejnym odcinku produktowania. I co, Joanna?
Wiem co. Zachęcam, napiszcie nam, co o tym sądzicie, albo nagrajcie nam, co o tym sądzicie.
Właśnie. Zadzwoniłem z własnej woli do kilku osób z pytaniem, jak Wam się podobają podcasty i vlogi, i dostałem dużo feedbacku, ale nikt nie napisał o tym w komentarzach, więc zachęcam do tego. Chcielibyśmy to ulepszać i może poruszać tematy, które są Wam bliższe albo Was bardziej ciekawią, także śmiało piszcie do nas, komentujcie. O czym mielibyśmy rozmawiać następnym razem, albo co uważacie na temat tego, co mówimy, co Joanna mówi.
A może chcielibyście z nami zrealizować taki analogowy proces UX-owy? Kacper, co ty o tym sądzisz?
Myślę, że to jest temat na kiedy indziej,
tak,
bo zabieram się do tego, ale jeszcze nie jestem gotów mówić. Także bardzo możliwe, że produktowanie weźmie się też za offline'owe wydarzenia związane z budowaniem produktów, ale w jakiej formie i kiedy? To jeszcze dajmy sobie chwilkę na to.
Dobra, żebyśmy nie byli gołosłowni, że mamy tak tutaj teoria, a ciągle mówimy, że praktyka, praktyka.
Jak się zacznie, to będzie praktyka.